Panie i panowie, jest 8.39. Paweł optował za tym, aby to była 8.40. Paweł, minuta więcej. Wiem, że śpieszymy się, bo masz niezwykłego gościa. Dzień dobry.
Dzień dobry. Tak, witam serdecznie, ale o gościu powiem za chwilę. Przepraszam bardzo, mam dzisiaj słaby głos, to co państwo słyszycie, ale wczoraj jechałem przez deszcze, burze, gradobicie, no i niestety jakoś to się odbiło też pewnie na stanie mojego zdrowia. Ale dojechałem do tego miejsca, które było zaplanowane i o którym wczoraj w audycji... Przepraszam bardzo, jednak to będzie problem z tą chrypką, o którym wczoraj wspominałem, czyli jestem w Tarnopolu. Mieście niezwykłym, mieście założonym w 1540 roku jako miasto prywatne przez Jana Tarnowskiego. W 1548 roku miasto otrzymało prawa magdeburskie. Jako miasto prywatne przetrwało do połowy XIX wieku, ale w tym czasie i do dzisiejszego dnia oczywiście w mieście wiele się działo. Miasto bardzo się zmieniało, było miastem koronnym Rzeczypospolitej. Było tym miastem, które weszło do składu, czy zostało zabrane przez austriackiego zaborcę, a nawet przez chwilę trafiło z powrotem, czy trafiło do Imperium Rosyjskiego. W tym okresie gorącym, okresie po I wojnie światowej, należało i do zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, a potem powróciło do Rzeczypospolitej i stało się miastem wojewódzkim województwa przygranicznego, bo jak wczoraj jechałem z tego wschodniego Podola, to przekraczałem rzekę Zbrucz, czyli ta rzeka, która była rzeką graniczną II Rzeczypospolitej. No niestety później Sowieci też tutaj zostawili trwały ślad, ale to miasto się zmienia, bardzo się zmienia. Kilka lat temu tutaj byłem z Marzeną Cichorzewską, którą serdecznie pozdrawiam, to przyjaciółka naszego radia, dzisiaj jest w pielgrzymce i pewnie gdzieś już w okolicach Częstochowy i serdeczne pozdrowienia dla wszystkich pielgrzymów, ale kilka lat temu jak tutaj byliśmy i szukaliśmy jej domu rodzinnego, to miasto zrobiło na mnie przygnębiające wrażenie. Było smutno, ponuro, miasto było obdarte i bardzo właśnie takie sowieckie. A wczoraj wieczorem, gdy dojechałem, czekał tutaj na mnie mój serdeczny przyjaciel, tego też nie będę tutaj ukrywać, to już taka chyba stałe zdanie w tych moich korespondencjach, bo moim przyjacielem jest obecny wiceprezydent Tarnopola, Władysław Stękowski, który jest tutaj ze mną. Dzień dobry, Władku.
Dzień dobry.
I wczoraj Władek cierpliwie czekał na mnie do późnych godzin nocnych i wieczorem mogliśmy zobaczyć Tarnopol w tych takich światłach latarni, w blasku chmur i błyskawic przybliżającej się burzy, która ostatecznie do Tarnopola nie zawitała. I to miasto jest po prostu czarujące, jest niezwykłe, jest piękne. Wczoraj wieczorem pomyślałem, że ja po prostu stąd nie będę chciał wyjechać. Przez ostatnie lata miasto się bardzo zmieniło. I właśnie o tym chciałem, Władku, porozmawiać. Jakie to jest miasto dzisiaj? Jak wygląda ten Tarnopol? Co takiego się stało, że w ciągu tych kilku ostatnich lat z miasta bardzo mocnego, skażonego sowieckością stało się, przywraca ten galicyjski blask, a bardzo często widać właśnie też tego ducha Rzeczypospolitej.
Wczoraj naprawdę przyjechał do nas Paweł Bobowicz, no nie przyszła burza. To właśnie my zachwycony tym, że taka zmiana, bo burza była naprawdę koło nas, ale na dzisiaj mamy prognozy niedobrej pogody, tak jak i na większości Europy. Miasto ma duże tradycje i tylko trzeba było teraz te tradycje pomóc przez te radzieckie pancer, który na pewno cały czas galmował, dać możliwość wyjść. I oczywiście te kamienice, oczywiście te ulice, drogi, projektowanie samego miasta, ono ma taki historyczny inny wzór niż miasto na wschodzie, ale na pewno, że trwały czas ta radziecka architektura i podejście do urbanizacji, albo nie było urbanizacji, było po prostu miejsce zamieszkania i miejsce fabryki i przedsiębiorstw, to właśnie tu ostatnie lata pracujemy nad tym, żeby otworzyć, wrócić do tej atmosfery, która tu była w Tarnopolu. No i właśnie jakieś rekonstrukcje, remonty, jakaś infrastrukturalna działalność nasza powiązana z tym, że musimy to otworzyć, te kulturalne rzeczy, które tworzy atmosferę miasta przez budynki, przez każdy element, który tu jest. A oczywiście to jest bardzo trudno. Trudno, musimy być współczesni z jednej strony, z drugiej strony zostawić to historyczną jakąś atmosferę. I miasto galicyjskie, oczywiście, no, może być, że architekturalne to nie jest Lwów, na przykład, ale podczas wojny II światowej to 2 miesiące była walka. Bardzo mocno i mało co zostało się. Oczywiście po II wojnie światowej to było zadanie takie kwadratowo-linijne, bez jakichś tam zysków, bez spróba była zmienić historię miasta. Miasto teraz jest Tarnopol, a nie Tarnopol. I to właśnie od razu po wojnie, nawet to, że zmienili jedną literkę, ale zmieniło się jakoś wymówienie nazwę miasta.
To... Nawet ta historia taka założyciela była usuwana. Nie mówiono o tym, że miasto było założone przez Tarnawskiego, tylko że nazwa pochodzi od pola Tarniny, a nie od samego, nie od osoby, która mogłaby być związana z Rzeczypospolitą, nie daj Boże.
No właśnie, zmiana na jakieś tam kilka literek, ale dlatego, żeby absolutnie no, wszystko zero, komuniści powinni byli tworzyć to wszystko, to co było do nich, to było źle. I oczywiście, że takie zmiany po II wojnie światowej na pewno, że nie dawali możliwości miastu przedłużać te tradycje takie jakieś historyczne, ale próbujemy to teraz w otwarty sposób i miasto ma taki z jednej strony problem, ja uważam, że to będzie na przyszłość, będzie taka dobra perspektywa. Stąd 25 lat dużo ludzi wyjechało na jakieś do pracy, Hiszpania, Włoszy, do Polski. To był na pewno pierwsza trudowa migracja była, która z Ukrainy do Polski. To jeszcze 25 lat temu dużo ludzi próbuje wracać i oni przynoszą osoby też część gospodarki takiej, wzór europejski w dobrym rozumieniu. I oni też na pewno wpływają na to, żeby to była zmiana tego miasta. No, znowu, miasto znajduje się niedaleko od granicy, ale bezpośrednio granicy nie mamy. Przez obwód lwówski, troszeczkę drogi teraz tak obchodzą strony. To też nie jest dobrze dla nas, ale zostaje się takie może konserwatywne z dobre ceny w hotelach, w restauracjach. Dobra atmosfera jest bardzo spokojna. Тернополь є першим по безпеченству серед міст воєводських в Україні вже кілька лет. Є перше місце по чистоті, по повітрю. І з другої, то є плюс, з іншої сторони, немає причини бюрчості, то це не є добре для господарки, то є мінус. Але, власне, місто таке пробує збалансовувати в місці, яке є комфортно для життя, безпечне, і знову має свою атмосферу, напевно, Павло Бобулович, то вчора очує, і зараз дійсно теж має шанси.
Сидимо зараз в одній з кавіаренок, лічних кавіаренок на улі na jednej z ulicy Tarnopola. Wczoraj zapamiętałem ulicę Szeptyckiego, która przed wojną nazywała się 3 Maja. To też jedna z tych ślicznych ulic już odremontowanych, oświetlonych w taki ładny, uroczy sposób. W wielu miejscach nie można jeszcze przejść ulicami, ale na pewno w ciągu kilku miesięcy to już będzie możliwe, bo jest układana kostka brukowa. Mówiłeś też o tym, że to nie tylko kostka brukowa, ale zmieniane są wszystkie media, instalacje, to czego mieszkańcy często nie widzą. Pokazywałeś mi też taki ciąg kamieni, z których zostały usunięte te stare szyldy i te kamienice odzyskały właśnie ten taki przedwojenny charakter, ale mówiłeś o tym, że to nie jest proste, bo nie ma przecież odpowiednich uregulowań, nie ma takiej funkcji jak na przykład konserwator zabytków.
No tak, to nie funkcjonuje niestety i powinniśmy те, які приймує децизію о якихось реконструкціях, власне, повинні одразу мовити о реставрації, хоча це не є наш безпосередній обов'язок. Нестети до консерватору забитку таким розумінням, як є в Польщі, хоча знам, що дуже часто нажикаю на таку діяльність, бо вона є дуже часами контроверсійна, або дуже часами творить проблеми для там, інвестицій, наприклад. Але, з іншої сторони, то, направду, не, то може поєнче консервує, або принаймні зчимує і дає можливості через якийсь час то оцінити. От початку якихось конфліктів, де є інвестиція, якісь пеньонзи, і треба юж швидко. З іншої сторони приходить якийсь чоловік і зачина оповідати якісь філософські речі, або якісь там показувати якісь гравюри, малюнки там 50-літньої історії. І з іншої сторони є конфлікт, що треба юж місце праці, податки, це ви гадаєте. Але з іншої сторони ми розуміємо за якийсь час, що направду варто в тим швидкому рухі, де хочемо все змінити і зробити співчесно і комфортно, але одночасно мусить залишитися та атмосфера і залишитися той комфорт, який творить атмосфера міста, середовиська. І ми маємо ту конфлікти так в центрі міста, де люди хочуть, щоб там, не знаю, перепрошую, майтки вивішити, і щоб їм то було вигодно, бо вони так робили 50 років щоденно, а ми хочемо зробити так, щоб то була атмосфера для туристів, для центру міста, і щоб то було знову старе, історичне місто. Я не люблю то, може, термін так і провінція, але зараз розуміння, як дуже швидкого часу, часами провінція бджмі так мило і приємно. І, направду, мішкач провінції є атмосфера odczucie tego miasta, jeżeli ty jego lubisz, chodzisz tu na piechotę, nie jeździsz tylko samochodem albo jakimś transportem, i ty odczujesz jego w nocy, w dzień, tam w 6 rano, gdzie absolutnie inny, przepraszam, zapach, jak to po polsku, zapach powietrza, i absolutnie inny, i brzmi inaczej miasto. I to siedzimy właśnie w starym mieście, na przedmieściu, ale niestety takie kwartały zostało się bardzo mało w Tarnopolu. Próbujemy to znowu rozszerzyć, taką historyczną część. Zabieramy transport, też jest czasami konflikty, jak w każdym mieście, że samochody nie powinny tu jeździć tam, gdzie powinni chodzić ludzie. I zawsze konflikt jest pomiędzy ludźmi, którzy w rozumieniu, kiedy on jest kierowca, to oczywiście on myśli w inny sposób, jak on idzie na piechotę, to absolutnie inna już psychologia. I to kompromis, poszukam kompromisu. To na pewno jest zadanie teraz na dzisiaj u nas i jak i każdej władzy każdego miasta.
Zaczęliśmy tą rozmowę od mojej opowieści o poszukiwaniu jednego z domów rodzinnych osoby, która musiała stąd wyjechać, ale dzisiaj pojawiają się Polacy w Tarnopolu. Jest to związane z funkcją uniwersytecką miasta. Skąd ci moi rodacy, którzy tutaj przyjeżdżają?
No dużo, mało, 7 uniwersytetów mamy w mieście i jest takie tradycje studentów obcych krajowców. Mamy Akademię Medyczną,
Chyba mieliśmy drobny problem z połączeniem, ale wracamy. Przypomnę, że ze mną jest wiceprezydent miasta Tarnopola Władysław Stękowski, który opowiadał o tej funkcji uniwersyteckiej miasta.
No właśnie, mamy obcokrajowców, około 3000 osób i przyjeżdżają tu, niestety nieduże jest z Polski, ale dużo osób jest z Afryki, z państw arabskich. I przyjeżdżają oni tu na studia, na pewno jest tańsze, ale też jest pewne tradycje, bo ich rodziny, ich ojciec tam na przykład albo matka, za czasy radzieckie tu studiowali medycynę na przykład. I teraz wyrosli ich dzieci, oni tu przyjeżdżają już tradycyjnie, to jest takie już kilka tradycji, dynastii, że studiowali ojca, teraz ich dzieci. Dzięki Bogu oni wyjeżdżają z powrotem, otrzymują dyplom medyczny i wracają jak poważne osoby, ludzie, ale oni tworzą też pewną taką atmosferę, bo 3000 osób dla Tarnopola, obcokrajowców, wśród nich jest murzyni, Araby, to jest taki koloryt miasta. I Paweł też wczoraj widział, jak troszeczkę było chłodniejsze i już oni siedzieli takie po knajpach, jakieś zamotane w jakieś tam ciepłe rzeczy. To też taki koloryt miasta.
Rzeczywiście wczoraj wieczorem chodziliśmy i obserwowaliśmy, że do późna właściwie bardzo dużo ludzi jest na ulicach, ale to też wynika z tego, jak Władek podkreślał, że miasto jest najbezpieczniejszym miastem na Ukrainie. Ma też przepiękny zbiornik wodny, po którym nawet można przepłynąć statkiem.
Tak, i chodzę tu dwa statki, to jezioro, które jeszcze Tarnawski próbował coś założyć, i ona prawie 300 hektarów ma w centrum miasta. Mamy co roku tu wyścigi sportowe i za tydzień właśnie zapraszamy wszystkich. Mistrzostwo Pucharz Świata będzie wśród taki motosport wodny. Mamy certyfikowany ten nasz staw, certyfikowany wśród Europejskiej Federacji Sportu Wodomotornego, i co roku to odbywa się bardzo fajne zmagania. I oczywiście to jezioro to jest takie w centrum miasta, jak w Żeniewie może do porównania. Jest fajne, tworzy pewną też swoją atmosferę. Mamy bardzo długi fontan, taki, który ma około tam 900 metrów w długości, nad jeziorem, który wykorzystuje jeziorne wody i który robi recykling wody po kolu i właśnie dodaje trochę kisniu tak.
Jezioro jak w Genewie, przepiękne miasto, prywatne od XVI wieku do XIX wieku, tradycja pierwszej Rzeczypospolitej, tradycja drugiej Rzeczypospolitej, tradycje wielu narodów, które zamieszkiwały Tarnów. Zapraszał Państwa wiceprezydent Tarnopola, oczywiście, że Tarnopola, ale to wszystko dlatego, że to są miasta przecież związane z tą samą rodziną. Zapraszał Państwa wiceprezydent Tarnopola Władysław Stemkowski. Ja Państwa też zapraszam do słuchania ukraińskiego zwiadu w net. A muszę wykorzystać to, że nie pada deszcz, i ruszyć w dalszą drogę. Zapraszam do słuchania kolejnego naszego odcinka, naszej opowieści już jutro.
W Fly by Lot by Antonov z drugiej płyty formacji ma nam świętej pamięci Kora i Marek Jackowski, których tak bardzo brakuje na tym naszym muzycznym firmamencie, a przed nami wisienka na torcie, że tak się wyrażę. Pan Maciej Parobczy, dyrektor Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
No i będziemy się uśmiechać do siebie, bo okazuje się, że jakby nie patrzeć, ten sport, nie tylko muzyka i kultura wiąże ludzi, no bo chyba pozdrowimy tego naszego serdecznego kolegę Roberta Serwina, który strzegł bramki Krzyżostroje, bo przecież te potyczki w basenach wodnych, walka o najwyższe trofea Rzeczpospolitej Polskiej, Arkonia, Krzyżostrowiec. Znany osobnik?
Chyba starsze nieco pokolenie, ale oczywiście Arkonia, Szczecin, Krzo, Ostrowiec, znakomite zespoły, waterpolo, piękna dyscyplina sportu. No trzymamy kciuki, żeby się świetnie rozwijali.
No właśnie, młodzi następcy rosną. Panie Macieju, drogi, rozszerzmy pana dyrektorowanie, czyli Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, czyli...
Najkrócej. Specjalistyczna placówka oświatowa, zajmujemy się kształceniem sportowców od najmłodszych lat. No można powiedzieć, że dzięki reformie też przedszkole dostaliśmy, także najmłodszy mój uczeń ma 3 latka, a najstarszy 19, także przestrzał, można powiedzieć, jest w całym tym systemie oświatowym.
To są jakieś specjalne profile związane z odpowiednimi poszczególnymi dyscyplinami? Jak to wygląda?
No tak, tak, oczywiście. To jest dosyć skomplikowany materiał i obszar, bo żeby to dobrze funkcjonowało, to musi być wiele aspektów i takich kryteriów spełnionych. No przede wszystkim muszą być dzieci, które chcą uprawiać sport wyczynowo. No musi być też baza, infrastruktura, która pozwoli, żeby ten wyczyn uprawiać. No i rodzice. Rodzice to jest dzisiaj jakby podstawa, a przede wszystkim rodzice tacy, którzy swoją postawą dają przykład. Znaczy nie mówią, jak dzieci mają robić, tylko też zachęcają ich do tego i aktywnie od najmłodszych lat spędzają z dziećmi wypoczynek. No i od tego się zaczyna. No także tak sobie działamy już 10 lat. Szkoła odnosi sukcesy, bo edukacyjnie potrafimy łączyć. Tak? To nie jest takie proste, jak dziecko ma godzin treningowych w tygodniu około 25 plus ponad 30 edukacyjnych, no to do tego sobota, niedziela, jakieś zawody, więc często dochodzi do tego, że oni na półtora etatu, można powiedzieć, zasuwają, nie? No ale radzą sobie. To jest fajne, bo też kształtuje jakby charakter. No w dzisiejszych czasach, kiedy tak trudno to młodzież zdopingować do takiej aktywności jakiejkolwiek, to jednak sport tak bodźcuje i tak tutaj pomaga nam, starszemu pokoleniu, te właściwe cechy wyrabiać, że to jest chyba właściwy kierunek, bo im się podoba, nie? To jest rywalizacja, to są takie elementy gdzieś współzawodnictwa, to nawiązywanie relacji, więc ja uważam, że to jest świetny w dzisiejszych czasach taki element wychowawczy również.
A rzecz bardzo ważna, jak radzi sobie pan dyrektor Maciej Parobczy w kwestii zmian edukacyjnych? Ja już nie chcę wracać do tych zdań i opinii osób, które lat temu prawie 20 krytykowały te zmiany, a teraz z perspektywy czasu zdanie zmieniły i krytykują te nowe zmiany. Z perspektywy pana jako dyrektora Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, to są dobre, złe zmiany?
To trudno dzisiaj powiedzieć, bo to trzeba przeżyć kolejnych ileś tam lat, żeby można było ocenić. No dzisiaj sobie wyobrażamy i te nasze wyobrażenia pewnie są nacechowane jakąś tam polityką i ustawieniem się co do swoich doświadczeń. No natomiast w naszym konkretnym przypadku, no to zostało jakby gimnazjum zlikwidowane. Szkoła podstawowa dzięki temu się o te 2 roczniki wydłużyła, ale znalazło się miejsce dzięki temu na przedszkole. No i w tym roku będę miał 200 przedszkolaków w swojej szkole, więc sam jestem ciekaw, jak to wszystko się potoczy. Natomiast jeśli chodzi o system szkolenia, to jednak chyba ten wcześniejszy, ten etapowy, czyli z 3 etapami, chyba był, tak by się wydawało, trochę lepszy, ponieważ tam ten element selekcji jakby dochodził, a selekcja w sporcie wyczynowym jest elementem niezbędnym i jednak po podstawówce można było wyselekcjonować dzieci do kolejnego etapu, po gimnazjum, już do tego kształcenia takiego wysoko kwalifikowanego. No a tutaj jak dziecko wejdzie w pierwszej klasie, no to teoretycznie aż do 8 klasy w tym zespole powinno być, tak? A wiadomo, że dzieci, no nie wszystkie potem te predyspozycje gdzieś tam wykazują. No i takie mogą się pojawić dylematy, tak? Czy dziecko usunąć i przesunąć do klasy działającej na zasadach ogólnych, czy dalej go trzymać sztucznie w tej klasie sportowej. Tak, no bo też ważne jest, oni tam nawiązują relacje, relacje, jakieś znajomości, przyjaźnie, tak, no i takie wcięcie gilotyny może być dla tych dzieci w tym momencie bardzo niekorzystne pod względem rozwoju emocjonalnego. Także no zobaczymy, jak to wyjdzie.
Za 2-3 lata będziemy podpytywać pana Macieja Parobczego, dyrektora Centrum Kształcenia Sportowego. Sportowa sylwetka, a co ćwiczył pan dyrektor Maciej Parobczy? Powiedzmy sobie, prosi bez ogródek.
No ja z wody wyszedłem, to tak śmiało mogę powiedzieć, czyli osobiście od 7 lat, w zasadzie aż do matury, trenowałem pływanie. To były jeszcze czasy takie, kiedy taka była szkoła objętościowa, więc jak tak sobie policzyłem, bo trenerzy kazali nam robić te statystyki, no to w takim basenie 25-metrowym przez te lata przepłynąłem no ponad 20 tysięcy kilometrów, nie? Także...
20 tysięcy kilometrów, Bożeż ty mój.
No to jest odcinek. Dzisiaj troszeczkę inaczej pracują, dzisiaj trochę inne mają metody, no ale to były 80 lata, więc taka wtedy była tendencja, tak to wtedy wyglądało, ale nie żałuję, bo no, wspaniały okres czasu, także rodzice, z którymi dzisiaj rozmawiamy, no są zadowoleni, tak, bo to były trudne czasy. My jako sportowcy kartki gdzieś tam jakieś podwójne dostawaliśmy, klub żywił nas, na obozy zabierał, ubrania dawał, ser żółty, pamiętam, gdzieś tam zdarł, więc jakby dla rodziców, którzy mieli inne problemy, takie dziecko, którym trochę jakby klub pomagał, to była fajna rzecz.
9:02 i snujemy sobie tą opowieść z panem Maciejem Parobczym, dyrektorem Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie. Radio Wnet wraca do źródeł. 33 dzień naszej podróży. Niezwykły Szczecin. A jakie były koleje losu pana rodziny, pana przodków? Skąd? Bo tutaj tak naprawdę no ten Szczecin trzeba było po przejściu na wały II wojny światowej, walk o wał pomorski w kierunku Berlina, odbudowywać. A przodkowie skąd pochodzą?
No świetnie pan trafił, bo akurat w zeszłą niedzielę było 50-lecie pożycia małżeńskiego rodziców. No,
pozdrówmy serdecznie. No,
bardzo serdecznie Teresę i Wojciecha Parobczy pozdrawiamy z placu Armii Krajowej 1 sprzed magistratu. I akurat był dobry moment, żeby tak dopytać rodziców, jak to jest, że oni się... No tutaj, no to 48 rocznik, więc po wojnie się urodzili obydwoje w Szczecinie, ale właśnie o tych dziadków tak dopytywałem, bo też mam świadomość, że czas leci, za chwilę, no w najbliższej perspektywie mam nadzieję, że to będzie długo trwało, tak, ale jakby kolej losu następuje i tą wiedzę trzeba przekazywać następnym pokoleniom, skąd się tutaj wzięliśmy. No i opowiadał i ojciec, i mama o swoich korzeniach, więc tak naprawdę od strony ojca to chyba zaczęło się w 43 roku. Dziadek był z pod Warszawy, gdzieś tam z Siedlce, babcia Poznań, Pleszew, i w obozie pracy gdzieś w Niemczech się spotkali, tak mówili, że u Bauera. No, tam babcia zaszła w ciążę i przyszedł pierwszy ich syn w 1944 roku. No i tak oni po wojnie, bo też zastanawiałem się, pytałem, jak to ludzie się organizowali, że no roztrzepani byli po całym świecie, a jednak potem potrafili się gdzieś odnaleźć. Nie? Dzisiaj wiadomo, troszeczkę inaczej to wygląda, bo dzisiaj zadzwonimy tak i wiemy, gdzie dana osoba jest, a wtedy mieli taki system, tak mi ojciec opowiadał, że po prostu wracali do rodzinnych domów. I to był jakby ten kierunek, gdzie obojętnie, gdzie człowieka nie rzuciło, to wracał do rodzinnego domu i czekał miesiąc, nie wiem, pół roku, rok i czekali, kto wróci. Nie? No i tak też ci dziadkowie wrócili najpierw do babci, tam do tego Pleszewa. Nie, przepraszam, do dziadka, czyli pod te Sielce, ale to była wiocha taka dosyć głęboka, tak to zostało gdzieś tam użyte i babci się za bardzo nie podobało, bo ona taka mało miasteczkowa, namówiła dziadka, żeby jednak się przenieść do Pleszewa, ale w tym Pleszewie tych sióstr i braci było tak dużo, że w tym małym mieszkanku się nie mieścili, no i postanowili, że przyjadą tutaj na ziemię obiecane i przyjechali do Szczecina. Mieszkali tu niedaleko, bo to wtedy było Armii Krajowej, dzisiaj Monte Cassino, ale dziadek opowiadał, że chodził, oglądał Pogodno, to taka dzielnica takich domków jednorodzinnych, tam można powiedzieć ci zamożni Niemcy mieszkali i te domy podobno wyglądały w stanie takim nienaruszonym, czyli można powiedzieć, że jakby wyszli lokatorzy z nadzieją, że za chwilę wrócą. No ale bali się zająć, ponieważ no tutaj nie wiadomo, jak ten Szczecin, jak z tym Szczecinem miało być.